Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwórzmy już sobie Rzymian 12 rozdział. Tak. Takie troszkę niespodzianki mieliśmy dzisiaj po drodze. Był jakiś wypadek, także jak dobrze, że jest policja, jest ktoś, kto kieruje ruchem i mówi, co się dzieje, bo na początku nie wiedzieliśmy w ogóle, co się dzieje. Chcieliśmy czekać i byśmy się nie doczekali, bo było bardzo duże utrudnienie, ale dało się to stosunkowo łatwo objechać. Ale widziałem, jak kierowcy błądzili, bo nie wiedzieli, gdzie pójść. Więc dobrze, że jest coś takiego jak ktoś, kto staje i mówi, co się dzieje, co trzeba zrobić, w którą stronę można, jak można poradzić danej sytuacji. Tak było dzisiaj. Były też takie jakby pewne drobiazgi, których zapomniałem przekazać bratu Krzysztofowi, jaki tekst dzisiaj będzie. I brat Krzysztof mówi, spróbuj się do tego dostosować. Czyli był tekst z Psalmu 150 i było z pierwszej księgi Samuelowej i pasuje idealnie. Pomyślałem sobie natychmiast, ja lubię takie wyzwania, pasuje idealnie. Psalm 150 mówi o instrumentach. Różnego rodzaju instrumenty, ale oczywiście rozumiemy wszyscy doskonale, jesteśmy dorośli, że to nie instrumenty same wielbią Pana Boga i Pan Bóg nie ma jakiegoś szczególnego upodobania w trąbkach, bębenkach czy strunach, ale w człowieku, który za tym stoi. Także idealnie rzeczywiście był dopasowany ten tekst później z księgi Samuela o Dawidzie, o tym jak był wybierany, w jaki sposób znalazł się, że tak powiem. Także ja tylko jeszcze tu włączę jedną rzecz. Tak. I oczywiście tam chodziło o serce człowieka, który stoi za tym, że właśnie wyborem, o którym tam czytaliśmy. To chyba tyle tak z grubsza, jeżeli chodzi o takie drobiazgi naokoło tego, co mamy mówić. Przygotowywałem psalm 68 i rzeczywiście już jest prawie gotowy, ale jeszcze nie do końca. Stąd dzisiaj troszeczkę taki inny, ale bardzo do Rzymian, 12 rozdział, trzy aspekty miłości. W jednym niech wasza miłość będzie prawdziwa, brzydźcie się złem i lgnijcie do tego, co dobre. Ale zacznijmy od tego początku. Pierwsza fraza, czyli mamy trzy takie frazy. Pierwsza fraza mówi, niech wasza miłość będzie... No i właśnie tu mamy sformułowania różne. W naszych Bibliach mamy albo niech będzie nieobłudna, tak? Niech będzie nieobłudna. Inne tłumaczenie jeszcze mówią szczera albo po prostu prawdziwa, tak jak tutaj to sobie nazwaliśmy. I teraz tak. Zacznijmy od takiego prostego sformułowania, miło Cię widzieć. Ktoś już dzisiaj usłyszał albo powiedział takie sformułowanie. Umiemy chyba, każdy z nas, był nawet kiedyś taki film powstał o ludziach, którzy mieli niezwykłe zdolności w odczytywaniu takich mikrogestów, które człowiek mimo wszystko sobą pokazuje, kiedy coś mówi. Czyli z jednej strony coś mówi, ale... układ twarzy, jego zachowanie mówi coś innego. Są pewne takie oczywiste rzeczy, które łatwo odczytać. Mianowicie ktoś niby mówi do ciebie, miło cię widzieć, ale już tam się rozgląda za innymi, fajnie, że cię widzę, ale tam gdzieś już tam patrzy dalej albo ma ręce założone i tak rozmawia z tobą półbokiem czy coś w tym rodzaju. Takie są takie gesty, które mówi się o mowie ciała, że to można odczytać, że tak naprawdę to ja nie wiem, czy jemu jest aż tak miło, że mnie widzi. Prawda? I my to samo robimy w drugą stronę, także nie oszukujmy się. Tak to po prostu z nami jest. I usta mówią jedną rzecz, a to, co z nami się dzieje, właściwie tak ciało mówi coś innego. Ciało mówi coś innego. Są jeszcze poważniejszy wyraz, jest taki jak kocham cię. Kiedy takie słowa są zarezerwowane, na jakie okazje? Pierwsze, które przychodzi do głowy, to jest oczywiście ślub. I bardzo słusznie. To jest taki dobry moment na to, żeby mówić. Niektórzy tak uważają, że to jest tak ważne słowo, że już więcej tak z imieniem Pana Boga nie powinno się go wymawiać za często i nie wymawiają tego zbyt często. To może aż takie święte to słowo jest. Ale rzeczywiście ma w sobie wielką wagę, ponieważ jeżeli mówię kocham, to tak naprawdę ja wchodzę w przymierze. I nic dziwnego, że to dzieje się na ślubie, kiedy mówię kocham, kocham Cię. Bo to jest przymierze, to jest zobowiązanie, to jest właściwie powiedzenie, nikt już inny obok Ciebie ani przed Tobą nie będzie. Tak? Tobie mówię tak, całej reszcie mówię nie. Tak? Jednej osobie mówię tak, wszystkim innym mówię do widzenia, dziękuję, nie. To jest bardzo ważne, ponieważ o tym wielu ludzi gdzieś tam zapomina. Więc mówię, Ty będziesz zawsze moją pierwszą miłością. Ty będziesz moją pierwszą miłością. To nie oznacza, że zawsze będę w skowronkach, że będę miał motylki w brzuchu, że zawsze będę czuł miłość. To nie jest to samo. Uczucie a miłość to nie jest to samo. Miłość rzeczywiście potrafi oziębnąć i Pan Jezus mówi coś takiego, kiedyś byłem dla Ciebie pierwszą miłością, a teraz gdzie jestem? Ja, także coś takiego dzieje się w naszym życiu, życiu wierzącego człowieka. Tak to jest. Więc nie potrafimy nieustannie czuć tego samego. Tak samo jak nie potrafimy nieustannie czuć głodu. No, jak już się najemy, to już nie czujemy głodu raczej. Więc miłość potrafi oziębnąć, ale to, co jest najgorsze, to to, że miłość potrafi ranić, bo mówię słowa, a tak naprawdę nie mam tego na myśli. Nie mam pragnienia. Ja chcę, mówię, kocham tylko po to, żeby coś zdobyć, żeby coś osiągnąć, ale tak naprawdę ranię tą drugą osobę. Więc zostańmy na tej pozytywnej kwestii. Kocham, to znaczy akceptuję. Kocham, szanuję takim, jakim jesteś. Akceptuję, szanuję, związuję się z Tobą węzłem. I to jest piękne, jeżeli mówimy o takiej miłości. Tutaj mamy pierwsze właśnie te słowa, niech Wasza miłość będzie prawdziwa. Mówię, gdzie jest granica między moimi słowami, a tym, jak ja żyję? Co pokazuję swoimi gestami, swoim życiem? Po prostu co pokazuję, jeżeli chodzi o brata, siostrę, współmałżonka jak najbardziej, ale przede wszystkim Boga. Przede wszystkim Boga. Niech Wasza miłość będzie prawdziwa, niech będzie szczera, niech będzie nieobłudna. I Paweł tą szczerość właśnie tutaj konfrontuje, bo co byłoby przeciwieństwem takiej szczerej, prawdziwej, nieobłudnej miłości? No byłaby miłość obłudna, byłaby zakłamana, byłaby miłość taka, która kombinuje tylko, mówi piękne słówka, tylko po to, żeby coś osiągnąć dla siebie, mieć zysk z tego. Serce musi pasować do słów. I Bóg to sprawdza. I tak było przy wyborze właśnie Dawida. Bardzo dobrze trafiłeś. Tak było przy wyborze Dawida. Bóg widział, że serce Dawida zgadza się z tym, co on śpiewał, co mówił. I być może to było głupie, bo być może mówił to przy owcach. Kto tam będzie słuchał, co on tam gada przy owcach? A jednak Pan Bóg słyszał. I Pan Bóg widział. I Pan Bóg w odpowiedni sposób do tego podszedł. Ale jeżeli mówimy szczerość, też to warto zaznaczyć, nie chodzi tylko, niestety u nas czasami się miesza, zachodzi szczerość, prawie że zachodzi na bezczelność. Nie ma w tym taktu, nie ma uprzejmości, nie ma jakiejś wrażliwości na drugiego człowieka. No jestem szczery, ale w tym nie ma miłości. Także pamiętajmy, jeżeli mówimy o tej szczerej miłości, bardziej chodzi o coś takiego, że nie oszukuję. Tak? Nie zawsze wszystko powiem w tym momencie, ale pomyślę, żeby powiedzieć, jak to powiedzieć, kiedy to powiedzieć i tak dalej. Prawdziwa miłość będzie miała takie rzeczy na myśli. Jest taki film dla dzieci, Nowe szaty cesarza. Ktoś, dzieci kojarzą, jeszcze za małe chyba. Taka bajka, ale tam ukuło się jedno z takich sformułowań, jadzik. Nie ma takiego słowa, okazuje się, w języku polskim. Trucizna oryginalnie było, ale Polacy wymyślili jadzik. Jad, to wiemy, co to jest jad. Tak? I ktoś powiedział, że niektórzy to właśnie jak mówią, to aż plują jadem. Tak? Tam na tym filmie było jadzik. To nie jest takie coś poważnego, to taki jadzik. Czyli takie, wiecie, takie szpilki, wbijanie takich szpilek, uszczypliwość taka. Zranić, poniżyć, to jest sarkazm. I to jest ta negatywna strona sarkazmu, o której już wspominałem. I o to nam nie chodzi. To miłość taka właśnie nie jest. Dobrze. Tyrania lubienia i akceptowania. Kolejny taki aspekt, który warto zauważyć przy miłości, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach mamy coś takiego jak tyranie, to dziwne, tyrania lubienia. Co mam na myśli, kiedy używam takiego sformułowania? No, zacznijmy takie przysłowie. Mamy takie przysłowie, cygan dla towarzystwa co zrobił? Mam nadzieję, że to nie jest jakieś rasistowskie, ale takie mamy powiedzenie. Dla towarzystwa dał się powiesić. Brzmi to głupio, abstrakcyjnie, ale co to w przysłowie wyraża? Że człowiek dla akceptacji drugiego, żeby mnie inni zaakceptowali, tak, to cygan dla towarzystwa dał się powiesić. My czasami dla tego, żeby ktoś nas lubił, żeby mnie zaakceptował, tak, zrobię wszystko. Zrobię wszystko, żeby ktoś mnie tylko polubił i zaakceptował. Jest tyrania. Z drugiej strony wygląda to w taki sposób, to dzisiejsze czasy są takie ciekawe i ci ludzie nie potrafią się w tym zreflektować. Wymyślili sobie coś takiego jak takie płynność płci, nie wiem jak to nazwać w ogóle już, płynność płci, czyli co komuś przyjdzie do głowy, jaką ma płeć, tak? Słyszeliśmy o tych przypadkach, pastor zresztą wspominał, bardzo pokrzywdzone są kobiety, do których niejako przyłączyły się kobiety w cudzysłowie, czyli facet, który był słaby w swoim sporcie, na przykład w pływaniu, mówi sobie, no może jestem kobietą i on uważa, że jest kobietą i on będzie teraz rywalizował z kobietami. I on każe mówić do siebie imieniem, używając imienia żeńskiego. Tyrania, oni narzucają to i świat ma to akceptować po prostu. To jest tyrania, jeżeli chodzi o lubienie i akceptowanie. Masz mnie lubić takiego, jakim jestem. Nie ma czegoś takiego. To miłość czegoś takiego nie zakłada. Warto to powiedzieć, że miłość nie jest ślepa w taki sposób, że tak, 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 skoro ty tak mówisz, że jesteś kobietą, to ja teraz będę mówił do ciebie jakieś odpowiednie imię w tą czy w tamtą stronę, bo to będzie żeńskie albo męskie. O to tutaj w tym nie chodzi. O to tutaj nie chodzi. Jeszcze inny taki żarcik. To jest taki też współczesny. Ojciec rozmawia z małym dzieckiem i dziecko coś chce. I on mówi do dziecka, kochanie, co trzeba powiedzieć, żeby coś dostać? Dziecko się zastanowiło, mówi, obraziłem się. Obraziłem się. To jest moda na obrażanie się i to jest jednym z elementów właśnie takiej tyranii, że musisz mieć wzgląd na moje uczucia. Skoro ja się jestem urażony, to ty musisz mi to dać. Tak? Jestem obrażony. To jest śmieszne, ale niestety czasami naprawdę dorośli ludzie potrafią tak się zachowywać, tak samo w kwestiach takich dużo poważniejszych. Więc nie musisz zachowywać się tak, żeby wszyscy cię lubili. To też jest ważne. Jeżeli kochasz, to nie znaczy, że ja muszę się umizgiwać i robić wszystko, żeby mnie wszyscy lubili. Możesz i czasami powinieneś powiedzieć prawdę w oczy. A pismo mówi tak i tak. Oczywiście z uprzejmością, oczywiście z szacunkiem. Ale nie chodzi nam w miłości o to, żeby nie być konkretnym, żeby być liberalnym, tak? Nie musimy być lubiani przez wszystkich. Ale w Chrystusie też jest jeszcze jedna taka rzecz, niesamowita, a mianowicie to, że ta miłość jest niekonwencjonalna. Boża miłość jest niekonwencjonalna. I zobaczmy tutaj Rzymian 5:8. Kiedy Bóg nas pokochał? Kiedy Bóg okazał nam miłość? Kiedy staliśmy się porządni? Kiedy rzuciliśmy nałogi? Kiedy zaczęliśmy chodzić do kościoła? Kiedy Bóg nas pokochał? Kiedy okazał swoją miłość? Czytamy bardzo wyraźnie. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, On za nas umarł. I to nam też mówi bardzo dużo, żeby nie gardzić drugim człowiekiem. O, jak się nawrócisz, to dopiero będę cię szanował, będę cię kochał, będę coś tam. Nie, nie, nie. Miłość nie jest od tego zależna, jest niekonwencjonalna zupełnie, potrafi kochać swoich wrogów. To nie znaczy, że mam czuję do nich sympatię, że czuję jakoś uczuciem ich darze. Nie, czasami to może być bardzo bolesne uczucie, ale można okazać miłość. Można okazać miłość. Jeżeli to można robić z wrogami, to tym bardziej z kimś, kto jest bratem i siostrą. Jeden z tłumaczy biblijnych tak to nazwał, mówi: nie zawsze ona biegnie zgodnie z naturalnymi skłonnościami, ani nie poświęca się tylko dla tych, co do których stwierdzono jakieś pokrewieństwo. Tak, bo to też znowu przysłowie, bliższa koszula ciału. W jakim momencie to mówimy? No mówimy w takim momencie, kiedy mówimy o kimś bliskim, prawda? Ktoś jest mi bliski, bliższa koszula ciału. Jeżeli ktoś jest mi bliski, bo mam podobne zainteresowania, bo już mamy wiele wspólnego, tak? No to wtedy Cię lubię, akceptuję, wtedy Cię mogę kochać. Ale no, to nie jest dokładnie obraz tej miłości. Ona jest rzeczywiście nienaturalna, ponieważ jest dana z góry. Jest nam dana z góry. Kiedy mówilibyśmy o łasce, mówilibyśmy o tym samym. Łaska to jest właśnie obdarzenie nas miłością, na którą zupełnie nie zasługujemy. I nigdy byśmy nie zasłużyli i nigdy nie zasłużymy sobie na nią. No i właśnie, to już mówiłem ostatnio też, jak zachowuje się właśnie człowiek, który jest zakochany, który kocha. To widać po nim, tak? Jakie ma stosunek do tejże osoby, która ciągle o niej myśli, czy o tej osobie, tak? Ciągle o niej myśli, ale też sam, co się staje z nim? On staje się odważny. Staje się pewny siebie. Pamiętam przykłady. Mój szwagier jest bardzo, bardzo taki, no, skryty, schowany taki, ale kiedyś zakochał się, to pojechał za swoją do dziewczyny aż ze Śląska do Białegostoku. Kupił po drodze gdzieś tam bukiet kwiatów, schował go w żywopłocie. Takie pomysły miał. On, który był totalnym flegmatykiem. Ja bym w życiu na coś takiego nie wpadł. Ale jak człowiek jest zakochany, to stać go na takie dziwne rzeczy. Nie ma wtedy dla niego granic nie do pokonania. A więc kiedy Boża miłość kształtuje życie wierzącego, to i Jego słowa, i czyny są zgodne. I Jego słowa, i czyny są zgodne. Jego wyznanie wiary będzie zgodne z tym, jak On żyje. Więc Paweł, kiedy pisze te słowa, myślę, że możemy tak sobie wyobrazić, ma nadzieję na to, że ludzie w Rzymie zobaczą zbór, zobaczą Kościół, zobaczą inne królestwo. Kto wami rządzi? Kto wam każe tak się zachowywać? A nie tylko, że każe. On sprawił, że możemy tak się zachowywać. On dał nam taką moc do tego, żeby kochać nawet naszych wrogów. Więc ludzie w Rzymie mogli widzieć coś nadzwyczajnego w sposobie, jaki ci ludzie okazywali sobie nawzajem miłość w zborze. Więc pytanie refleksyjne na ten moment muszę sobie zadać. Jaka miłość mnie zadowala? Jaka miłość mnie zadowala? I tu popadało pomyśleć o różnych sferach naszego życia, łącznie z tymi małżeńskimi, rodzinnymi, ale przede wszystkim dotyczącymi Boga. Jaka miłość mnie zadowala? Bo być może są takie miłostki jakieś tam, które zaczynają się wtryniać, jak to się pospolicie mówi, zaczynają wciskać się między mną a Boga. I zabierają czas, zabierają moje siły, zabierają moje też takie zainteresowanie i takie odruch serca, że ja chcę, Panie, chcę być blisko Ciebie. I to jest, myślę, coś, co może być ciągłym takim naszym wyzwaniem, wyzwaniem i wyznaniem. Tak? Przynajmniej tak to widzę u siebie. Panie, ja jeszcze nie umiem Ciebie kochać, a chciałbym więcej. Chciałbym więcej Ciebie kochać. Więc jakie jest moje serce? I dalej, i dzięki czemu moja miłość będzie prawdziwa? I wreszcie, ostatnia kwestia. Czy da się modlić o swoją miłość? To już właściwie wspomniałem, ale zobaczcie, czy mógłbym się modlić? Panie, chciałbym, żeby moja miłość była głębsza, prawdziwsza, szczersza, bardziej nieobłudna. Panie, chciałbym, żeby ta miłość, którą Ty mnie obdarzyłeś, żeby przelewała się przeze mnie. To będzie bolało. Ale to jest największy sens naszego życia. Największa wartość płynie z tego, że wiem, kim jestem, bo wiem, jak bardzo mnie ukochano i wiem również, mam pewność, śmiałość, odwagę, bo wiem, kto mnie kocha i jak bardzo mnie kocha. I ja wychodzę do innych, wychodzę do drugich, choćby nie wiem co. Choćbym miał nastawić ten drugi policzek przysłowiowy. Z Ewangelii Jana, 15 rozdział, mamy takie słowa, a ja tutaj sobie zrobiłem taką parafrazę. Nie będę czytał tych słów z Ewangelii Jana, tylko zrobiłem parafrazę tego. Tak jakbym to, jak ja czytałem, tak ja sobie to wyobrażałem i dopowiadałem pewne słowa. Więc posłuchajmy. Pan Jezus mówi tak, powiedziałem wam to wszystko w pewnym celu. Po co? Żeby moja radość była waszą radością, a wasza radość, żeby była w pełni dojrzała. Bardzo mocne sformułowanie, zwróćmy na to uwagę. Pan Jezus, jeżeli daje przykazania, nie po to, żeby, chce, żeby was utrapić, nie, chce, żebyście mieli radość. I to moją radość. I ta radość, żeby była w pełni dojrzała. Można zadać sobie pytanie, ja sobie zadałem. Gdyby Pan Jezus zastanawiał, co mi sprawia największą radość, co Ojcu sprawia największą radość. No i Pan Jezus jakby odpowiada, żeby pokazać tą niepodważalną miłość, niepodważalny charakter Ojca. On jest miłością. I Pan Jezus jakby to mówi, ja sobie tak odczytuję tutaj, stąd mój cel, moja misja. I moje przykazanie też do was. Okazujcie sobie wzajemnie miłość, tak jak ja was pokochałem. I znowu, lubię to słowo okazujcie, nie tylko kochajcie, bo w języku polskim kochajcie od razu kojarzy się z uczuciem. Ale okazywać miłość to jest po prostu czyn. Ze względu na to, jak się czuję. Oto najlepszy sposób kochania, jakby Pan Jezus dalej kontynuuje. Poświęcajcie swoje życie dla swoich przyjaciół. Poświęcajcie swoje życie. To jest pieniądze, to jest czas, to są twoje siły. Poświęcaj siebie dla przyjaciół. Co mam na myśli, mówi Pan Jezus. Zobaczcie, wy jesteście moim przyjaciółmi, gdy wykonujecie rzeczy, które wam poleciłem. Nie nazywam was już sługami, ponieważ słudzy nie rozumieją, co myśli, co planuje ich Pan. Nie. Nazywam was przyjaciółmi, ponieważ wtajemniczyłem was we wszystko, co usłyszałem od Ojca. A ten tajemny plan Ojca, to jest dopisane tutaj, moje myślenie, dotyczy wydawania jedynego w swoim rodzaju owoci. Pytacie się, czy dacie radę? Czy nadajecie się do takiego zadania? No cóż, pamiętajcie, nie wy mnie wybraliście, czy nie wy się na to zdecydowaliście? To ja was wybrałem. To ja was wybrałem i wypuszczam na świat, abyście wypuszczali taki właśnie owoc. Ten owoc, który się nie psuje, nie marnieje, trwa na wieki. A wy, jako ci, którzy zostaliście przeznaczeni do przynoszenia takiego owocu, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, czyli w związku z moją misją, On wam to da. Pamiętajcie jednak o podstawowym celu i przykazaniu. Chodzi o wzajemne okazywanie sobie miłości. Idźmy dalej. Kiedy pójdziemy dalej do następnych wierszy, mówi tak, brzydźcie się złem, a trzymajcie się dobrego. Brzydźcie się złem, a trzymajcie się dobrego. Wypisałem tutaj więcej tłumaczeń. To była Brytyjka. Biblia Tysiąclecia mówi, miejcie wstręt do złego, a podejrzajcie za dobrem. Warszawsko-praska Biblia mówi, wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro. Słowo Życia mówi, brzydźcie się złem, lgnijcie do dobra. I jeszcze ekumeniczne, bo niektórzy mają ekumeniczne Biblię, nienawidźcie zła, uchwyćcie się tego, co dobre. Tak? Każde z tych tłumaczeń jest dobre, jest bardzo dobre, ale warto jakby mieć takie spektrum i porównać sobie i zobaczyć, o co tutaj w tym chodzi. Napisałem takie słowo sterylność, tak? Bo pomyślałem sobie o takiej sytuacji, że ktoś jest chory na, jeszcze Wszyscy mamy w pamięci, co się działo niedawno, kiedy była epidemia i trzeba było uważać, tak? Trzeba myć ręce, nosić maseczki, ojej, ojej, ojej. Ale wyobraźmy sobie, że jeszcze bardziej, że ktoś jest w szpitalu, ktoś jest po przeszczepie szpiku kostnego na przykład, tak? A ktoś wchodzi, jego przyjaciel, rodzina, nie wiem, ktoś bliski, tak? A może nawet sam lekarz wchodzi i kaszle, i kicha. A to nic takiego tam, nie przejmujmy się tam, to mi nic nie będzie. No może tobie nic nie będzie, ale ta osoba, która potrzebuje sterylności, to jest poważna sprawa, tak? Zwyczajne kichanie może kogoś zabić. Bardzo podobnie, myślę, powinniśmy podchodzić do kwestii zła. Do kwestii zła. Nie da się powiedzieć, że kogoś kocham i w tym samym momencie pielęgnować właściwie jakieś tam miłostki do kogoś innego. Do czegoś innego. Nie da się pielęgnować zła. Nie da się tolerować w żaden sposób. To nie przystaje do siebie. Nie możemy bawić się niegodziwością, niesprawiedliwością, próbując jakieś ustanowić takie liberalne podejście do naszych grzechów. Tak? Ale pamiętajmy, że to, co jest peryferyjnie, to się tak nazywa, czyli na obrzeżach moich, zaczyna się skąd? Zaczyna się od centrum dowodzenia. Zaczyna się od mojego serca, prawda? I tutaj mamy takie słowo, brzydźcie się. Wybrałem jedno z tych słów, brzydźcie się. Myślę, takie bardzo dosadne, bardzo mocne. Nienawidźcie też było dobre. I to było najmocniejsze słowo, jakie Paweł mógł tutaj użyć. Tak? Jeżeli chodzi o czystość, to nie ma pobłażliwości do żadnego jakiegoś tam niesterylności, do braku czystości. Pomyślmy o tym, jak rozmawiamy z dziećmi. Tak? Kiedy dzieci mają tendencję do brania wszystkiego do buzi. Och, czasami cierpiałem, jak patrzyłem na te moje brzdące małe. Jeszcze jest kilka przede mną takich życiorysów pewnie. Kiedy po prostu wszystko, cokolwiek wziął z ziemi, wszystko najpierw badał, oczywiście biorąc do buzi. Co my wtedy mówimy? Co wtedy mówimy? Be, fuj. I takie tam słówka mamy po to, żeby dziecko się nauczyło. Brzydź się tym, to jest okropne, obrzydliwe. Tak? Uczymy takich dzieci nieustannie i przy okazji uczymy też w drugą stronę. Myjemy rączki. Tak? Dbamy o czystość przy stoliku. Długo to trwa. Niektóre moje wnuki już mają po 4 lata, a w dalszym ciągu uwielbiają jeść rękami. A mama mówi, że taki okres, jak to się mówi, sensoryczny czy coś tam takiego. Dziecko tego potrzebuje. No i jest tak, jak jest. Znoszę to. To nie jest w moim domu, dobrze? Ale jak są u dziadków, to robię, zabezpieczam, ile się da, bo tak to wszędzie dookoła jest jedzenie. Na twarzy, na ubraniu, na podłodze, wszędzie. Dbamy o czystość. Mówimy z jednej strony brzydź się, a z drugiej strony dbamy o czystość pod każdym możliwym względem. To samo dotyczy kwestii jakichś moralnych. Przecież, tak? Kwestia zachowania. Przez cały czas uczymy nasze dzieci i czy my sami nie powinniśmy uczyć siebie, to jest złe. Ja tego nie chcę. Jeżeli ciągnie mnie do tego serce, a tak jest, przyznajmy się, to ciągnie nas serce do tej kałuży przysłowiowej, do tego brudu. Mówimy sobie, nie, jestem dojrzały, jestem dorosły, ja takie rzeczy, to nie, ja chodzę do kościoła przecież. Ciągnie nas do złego. I koniec. Ale to znowu, tak jak mówiłem wcześniej, powinno stać się treścią naszej modlitwy. Boże, Ty widzisz ciągoty mojego serca. Ty widzisz, do czego mnie ciągnie. To było osobne studium, które sobie zrobiłem. W Biblii wpisałem, bo to łatwo się wyszukuje. Nie ma takiego oryginalnego słowa, ale mieć skłonność do czegoś. I zobaczyłem sobie w różnych miejscach, i rzeczywiście Biblia sporo mówi o tym, jakie mamy skłonności. No nieodparte skłonności do złego. Sam Mojżesz o tym wspomina zaraz na samym początku, że chodzi o ludzi. Ten sam Dawid, którego wspomnieliśmy, taki wspaniały Boży człowiek, no serce go ciągnęło do złych rzeczy. I tego nie można tolerować. Nie możemy sobie wmawiać, że to jest tylko takie, no nic takiego, tak? Mi się nic nie stanie. To jest poważna kwestia i dlatego Paweł użył bardzo mocnego słowa, nienawidźcie. Zwróćcie uwagę na taki dziwny kontrast, bo może się komuś wydawać, jak ktoś kocha, to już nie można mówić o nienawiści. Ale to jest taki sentymentalizm, nie ma co się do tego przywiązywać. Tak naprawdę mówimy, że musisz, jeżeli chcesz iść za mną, musisz nienawidzić coś. I Pan Jezus tak wyraźnie mówi. Pamiętamy ten werset, jeśli kto przychodzi do mnie, a co? A nie ma w nienawiści. I tu są wymienione osoby, ojciec, matka, najbliższe osoby, żona, dzieci, bracia, siostry, a nawet i własne życie. Taki jest duży kontrast i tak poważna jest kwestia. A jeżeli kochasz Jezusa, to nienawidzisz w tym sensie, że to nie jest twoją pierwszą miłością, to nie jest twój priorytet. To nie znaczy, że ja zaniedbuję żonę, dzieci, ojca, matkę i tak dalej. Tak? Nie znaczy to, ale to jest taki kontrast. Taka ma być miłość do mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo inaczej nie mogę być Jego uczniem. Jeszcze inny fragment, który mówi o tym, to na przykład to, że miłość nie cieszy się, i tam mamy różne tłumaczenia, nie cieszy się z występku, albo inne tłumaczenia mówią, nie czerpie satysfakcji z jakiejś nieprawości, niegodziwości. No, zobaczmy w swoje serce, jakie rzeczy mnie kręcą, tak się potocznie mówi. Co mnie kręci? Co mnie kręci? I tutaj nieraz muszę uderzyć się w swoją pierś i zobaczyć, jak to jest. To był 1 Koryntian 13, rozdział 6, wiersz. Więc nie ma miłości bez nienawiści. Nie można powiedzieć, a jak ktoś kocha, to już nie może być w nim nienawiść. Musi być nienawiść. Jeżeli kochasz, musi być nienawiść do grzechu. Ale jeszcze coś ciekawego wam pokażę. No właśnie, bo jeżeli kochamy chociażby naszego współmałżonka, jeżeli kochamy taką prawdziwą miłością, to musimy nienawidzić wszystkiego to, co jest przeciwne tej relacji. Tak? A jeszcze coś chciałem, bo to uciekło mi. Okej. To już powiedziałem właściwie, Ale teraz tak, jeżeli Paweł używa tego sformułowania, to jest bardzo... Tu jest ta ciekawostka. Ciekawostka, czy ja tutaj to mam? Tam się zgubiłem w swoich notatkach znowu. Było tu, nie ma, to było, nie mam miłości bez nienawiści. Tu, dobrze, okej, to jest to. Paweł używa takiego samego sformułowania, jakiego użył Pan Jezus. A Pan Jezus użył tego sformułowania, kiedy mówił o małżeństwie. I mówi tam, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i co? I połączy się. I tam jest słowo takie napisane nawet tutaj, kolao, łączyć, kleić, można powiedzieć jakby przyrównać sobie taki super glue. Taki boski super glue. Tak? Chodzi o takie połączenie się, bo mówimy o tę drugą stronę. Teraz jeżeli mamy odczepić się od tej, jeżeli mam nienawidzieć, to mam lgnąć do tego, co dobre. Lgnąć, przyczepić się, przykleić się do tego, co jest dobre. Jakie pułapki czekają nas w świecie? No w świecie znowu pułapka jest taka, że świat z łatwością dzisiaj pomieszał pojęcia. Mówiliśmy o miłości, ale też jest mnóstwo innych rzeczy, kiedy zło nazywają dobrem, dobro nazywają złem. Zamieniają ciemność w światło, światłość w ciemność. Tak? Ja nie znam całej tej sytuacji, co to się działo we Francji na przykład. Jakiś młody człowiek zginął. Uciekał przed policją, miał narkotyki, ale ktoś pisze, och aniołku, teraz jesteś w lepszym świecie. Ktoś pisze o nim. Pomieszanie z poplątaniem. Tak? Ja rzeczywiście rozumiem, że to jest straszne, że od razu dokonano na nim egzekucji za to, że się nie zatrzymał, wołany przez policję. To jest straszne w jedną stronę, ale tak samo jest straszne w tamtą stronę, że człowiek jest przestępcą w jakiś sposób, a mówi się, że to jest aniołek. Aniołek. Taki, on był taki fajny. Młody, takie piękne życie miał. Niestety. Poplątanie z pomieszaniem. I podsumowanie już, Jak opisałbyś swoją postawę wobec zła? Jak opisałbym swoją postawę wobec zła? Zwłaszcza tych grzechów, które mnie kręcą, jak powiedziałem, które są takie najbardziej atrakcyjne, które gdzieś tam ktoś inny obok mnie to robi, ja patrzę i zazdroszczę mu. I też chciałbym tak żyć, to mieć i tak dalej. Co by się zmieniło w moim życiu, gdybym się brzydził złem? Co by się zmieniło w moim życiu, gdybym się brzydził złem? Warto sobie zadać takie pytanie. I wreszcie, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Jeszcze jedna taka modlitwa dotycząca tego, żeby polegać właśnie na Duchu Świętym, polegać na tym, co Bóg może zrobić, skoro On uzdolnił mnie do swojego królestwa, On też uzdalnia mnie do właściwego kochania i do właściwego nienawidzenia, tego, co trzeba nienawidzić. Zobaczmy, mam tu modlitwę John Bailey. Mówi tak: Boże, daj mi moc podążania za tym, co dobre. Daj mi moc do podążania za tym, co dobre. Modlę się o to, aby w naszych umysłach nie ukształtował się żaden sekretny, zły zamysł, który czekałby na okazję do spełnienia. To jest takie głębokie wniknięcie, bo rzeczywiście zanim coś zrobimy, to nie jest coś takiego: oj, wypsnęło mi się. To się hodowało w naszych serduszkach. To tam rosło, to było podlewane w taki czy inny sposób. I nagle przychodzi moment i ups, wypsnęło się. Nie, to nic się nie wypsnęło. Więc on tutaj mówi: modlę się, żeby w naszych umysłach nie ukształtował się żaden sekretny, zły zamysł, który tylko czekałby na okazję do spełnienia. Z Ewangelii Marka, ostatni wiersz, którym chciałem podsumować, to jest tylko fragment taki, żebyśmy wiedzieli, o czym tam chodziło, o rzeczach, które nas gorszą. Ręce, nogi, oczy, pamiętamy, to jest tylko tutaj jeden fragment. A ja przeczytam znowu parafrazę. Tak jak mówię, ja czytam i czasami sobie dopowiadam, interpretuję to, co przeczytałem. Tak? Więc tak, Pan Jezus mówi, zaczyna od takich słów: jeśli będziesz drwił i sprawiał przykrość tym prostym, pełnym dziecięcej ufności wierzącym, gardząc nimi, znęcając się lub wykorzystując ich prostą ufność, dobrze jest mieć Biblię przed sobą otwartą, bo byśmy widzieli, jak to tam jest ujęte, to jeżeli tak będziemy robili, to wkrótce pożałujesz, że to zrobiłeś. Byłoby lepiej dla ciebie, gdybyś wylądował na środku jeziora z kamieniem młyńskim u szyi. A zatem, jeśli twoja ręka, twoja stopa przeszkadza Bogu, odetnij ją i odrzuć. Lepiej jest być okaleczonym lub kulawym i żywym, niż dumnym i żywym, dumnym, bezbożnym posiadaczem dwóch rąk, dwóch stóp, a zagubionym w piecu wiecznego ognia. Jeśli twoje oko odwraca twoją uwagę od Boga, wyłup je i odrzuć. Lepiej jest mieć jedno oko i żyć, niż cieszyć się pełnią ostrości wzroku z wnętrza więzienia ognia piekielnego. Bo każdy, prędzej czy później, przechodzi przez ogień oczyszczający doświadczenia. Ale ty będziesz dobrze zakonserwowany, chroniony przed wiecznymi płomieniami. Dlatego, praktykując moją miłość, bądźcie dla siebie świadkami, środkami zabezpieczającymi i nie dajcie się wyprowadzić z równowagi. Niech wasza miłość będzie prawdziwa, nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Więc tych słowa, które Pan Jezus do nas kieruje, to jakby mówi, podkreśla tą kwestię: otrzymałeś moją miłość, otrzymałeś moją moc do tego, żeby kochać. Jeżeli kochasz, to będziesz nienawidzić zło. Ale kochanie oznacza też przylgnąć, przykleić się do tego, co jest dobre. Co cieszy Boga? Co sprawia mu przyjemność? Powstańmy do modlitwy.